Muzyczne podróże przez świat.
Naszym gościem jest Barbara Libiszowska-Pawlak. Jesteśmy w kraju wulkanów, dlatego mnóstwo tu gorących źródeł nazywanych onsenami.
Cała Japonia, wszędzie jest geoterma, wszędzie jest gorąca woda pod samą prawie powierzchnią, więc onseny to są miejsca, gdzie ta woda wydostaje się na powierzchnię i bardzo często jest wykorzystywana właśnie po prostu do kąpieli, do relaksu. Około 2,5 tysiąca onsenów jest oficjalnych, powiedzmy, w całej Japonii, a być może są jeszcze jakieś gdzieś bajorka, które ktoś ma na podwórku na przykład. Bardzo często wokół onsenów powstają hotele, czy jakieś takie tradycyjne ryokany, inne ośrodki i tam wtedy goście hotelowi w ramach pobytu mogą korzystać z tych onsenów. Są całe kompleksy takie jak u nas baseny, tylko wszystko, no oczywiście z gorącą wodą nie można pływać. To raczej jest po prostu do spotkań, do relaksu. Są onseny gdzieś w plenerze, w górach wysoko, z widokiem na ocean, widokiem na ośnieżony szczyt Fuji. No przepiękne miejsca i naprawdę będąc w Japonii, myślę, że jest to rzecz, którą chociaż raz trzeba zaliczyć, żeby poczuć klimat Japonii. Może być dla wielu osób jeden problem. Do onsenu się wchodzi absolutnie nago. Nie ma kostiumów. Znaczy są takie onseny publiczne, wielkie jakieś, na zasadzie trochę basenów, gdzie tam wchodzi się w kostiumach. Natomiast tutaj są zwykle oddzielnie damskie, oddzielnie męskie onseny. Już szatki.
Skąd wiadomo, że damski czy męski?
No są na szatniach oznaczenia. Czasami są
nawet... W krzaczkach.
Ale damskie... No, trzeba przyglądać się,
tak,
gdzie wchodzą.
Ja słyszałem, panie. Damskie są czerwone, męskie niebieskie. To być faktycznie może tak?
Prawdę mówiąc, nie zwróciłam uwagi, dlatego że ja szłam za paniami. Po prostu nie przyglądałam się. A byliśmy też takich onsenach...
Ale pani mogą zabłądzić.
No, na szczęście trafiłyśmy dobrze.
Właściwie.
Opowiem teraz o scenach tych, w których byłam. Więc zaczynając od tego Yamaguchi. Yamaguchi, właśnie ta część ma w nazwie onsen, więc wiadomo, że tam onseny będą, ale charakterystyczne dla Yamaguchi są onseny takie, onseniki bym nazwała, na ulicach dosłownie do moczenia nóg. Jest cała legenda o lisku, który zobaczył mnich. Szczegółów nie pamiętam, ale lisek był każdy chory, bardzo cierpiący i nagle zapił się gdzieś wody i ozdrowiał. No to taka legenda, jak u nas też mnóstwo takiej funkcjonuje w cudownych źródłach. No i mnich sprawdził, co to jest za woda. Okazało się, że właśnie ma cudowne właściwości i w tym miejscu powstała to osada Yudo Onsen. Tam to jeszcze taka malutka kolejka, tam już żaden Shinkansen, taki nasz elektryczny. Jeszcze w dodatku wygląda nie jak nowe elektryczne, teraz nasze piękne, tylko jak taki sprzed 20 lat elektryczny czy więcej. Więc na tej malutkiej stacyjce, kiedy się wysiada, zaraz prawie na peronie jest pierwsze miejsce, gdzie można sobie w gorącej wodzie wymoczyć nogi. No i oczywiście skorzystałyśmy z tego. Ja chyba jestem odporniejsza na gorącą wodę. Udało mi się włożyć nogi i tak koło 10 minut wytrzymałam. Natomiast koleżanka włożyła dwa palce i zrezygnowała. Po prostu to była bardzo gorąca woda. Zaczęło mi się w pewnym momencie tak robić błogo. Pomyślałam, że pora nogi z gorącej wody wyjąć. Nawet na tym dworcu w kiosku można kupić takie malutkie ręczniczki. W ogóle to jest rzecz, którą każdy Japończyk ma przy sobie. Kupuje się to na pamiątki, dostaje się jako takie pominki, na przykład firmowe różne, myśmy dostały w jednym z hoteli z nazwą hotelu dla nas, nie jako ręcznik hotelowy, tylko jako upominek. No bo zawsze się może jakieś trafić miejsce, gdzie można będzie w gorącej wodzie wymoczyć nogi, ręce albo gdzieś tam inaczej skorzystać z tej gorącej wody. Potem szliśmy ulicami w kierunku hotelu, były kolejne, na przykład w tak romantycznym miejscu między marketem budowlano-ogrodniczym a warsztatem z naprawą rowerów. Na parkingu między tym na przykład jest kolejne miejsce, gdzie też można siąść i moczyć nogi. Na kolejnym skwerku znowu jest takie miejsce. Trafiliśmy do jednego miejsca takiego, które było płatne, ten bilet kosztował naprawdę jakieś grosze. Zobaczyliśmy, jak było w środku. No to tam były piękne lampiony, były poduszki, na których się siedziało, jakaś tam muzyczka była w tle, można było sobie kupić kawę czy jakiś inny napój. No najczęściej panie tam siedziały w dalszym ciągu, mocząc nogi w gorącej wodzie.
Oh,
始めましょうか。しおり挟んだページ涙の跡、苦しくて思わず閉じた理由は忘れずに、読み進めるほど白紙のページが大きに目すままに焦点をケツをこしらえて、光光めくりめくり
Jeszcze jesteśmy w Yamaguchi. Zdjęcia stamtąd na stronie Radia Kielce.
Przy samym dworcu jest ogromna figura liska. Liski są w Yamaguchi wszędzie. Liski są na płytach, na studzienkach, na ulicy. Liski są na ręczniczkach, właśnie przywiozłam sobie taki ręczniczek z liskami, biletach i tak dalej. No wszędzie są te lisy, taki rysunek tego lisa, który odkrył gorące źródła w Yamaguchi. Figurka liska jest ogromna, jest mniej więcej dwa razy większa niż dworzec albo nawet wyższa. Natomiast pierwsze skojarzenie było, to jest śmielowska figurka. No po prostu kształt dla mnie jest idealnie. Gdyby był malutki, porcelanowy, byłby liskiem Śmielowa. No a jeszcze w Yamaguchi, obok naszego hotelu, był taki onsen, basen, taki, w którym się można było całkiem zanurzyć. Ponieważ byliśmy gośćmi tego hotelu, miałyśmy tam jakieś zniżki, no więc oczywiście skorzystałyśmy z tych onsenów. To było nasze pierwsze spotkanie z takim onsenem, gdzie się wchodzi całkiem.
Mm-hmm. Był koedukacyjny?
No dwa baseny były, nie, osobno był damski, osobno był męski.
Ale są też koedukacyjne.
Są koedukacyjne, oczywiście można sobie wynająć taki onsen, no to wtedy, no oczywiście, jeżeli tylko się chce, to może być koedukacyjny. Są też koedukacyjne takie publiczne dla wszystkich, ale nie, ten był osobno damski, osobno męski. Krzesełka były przepalone od papierosów. Chyba w tej chwili nie można było palić tam, ale wejście było przesiąknięte tym dymem. Poszliśmy do szatni. No akurat byliśmy w takiej porze, kiedy było bardzo mało osób. Poza nami były jeszcze jakieś dwie czy trzy panie. Potem jak wychodziłyśmy, to właśnie wchodziło mnóstwo ludzi, więc my jeszcze byliśmy takim wczesnym przedwieczorem. No i poszliśmy do tej szatni. Szatnia była wyremontowana, była bardzo ładna, taka stylowa, mnóstwo szafek, więc podejrzewam, że już skoro było tyle szafek, to tyle ludzi jednak tam przychodzi. No tam trzeba było sobie zostawić rzeczy. Wchodziło się na teren, gdzie były już te baseny, no i tutaj jest podstawowa rzecz. Basen.
Mycie.
Mycie może trwać 20 minut, może trwać pół godziny, może trwać 40 minut. W momencie, kiedy się umyje już człowiek doskonale w całości, zaczyna się od nowa mycie, zanim się wejdzie do tego basenu.
Aż ten naskórek zetrzemy
tak,
do
ja
końca.
Sobie, tak, aż się zetrze naskórek. Prysznice są na wysokości mniej więcej kolan. Przy prysznicu stoi malutkie krzesełko, taki taborecik i cebrzyk mały, bo bardzo źle widziane jest, żeby woda leciała cały czas. Trzeba złapać wodę tego cebrzyka, tym się potem polewa. W większości tych onsenów, akurat w tym tak było i tak jak słyszałam, to jest dosyć praktykowane, są już na miejscu wszystkie kosmetyki, ponieważ kosmetyki...
A można ze swoimi przyjść?
Chyba tak.
Bo tam są drogie. na pewno te kosmetyki.
Nie, właśnie. Drogie panie, jeżeli któraś z pań wybiera się do Japonii, radzę zostawić miejsce w walizce na kosmetyki. Tych samych marek kosmetyki chciałam zobaczyć tutaj. Nie mogę sobie tutaj na nie pozwolić, a z Japonii przywiozłam. No i tutaj kosmetyki są oczywiście różnych marek, są przy różnych prysznicach. Ktoś może mieć swoją ulubioną i na przykład wtedy wybiera prysznic ten sąsiad. No więc kiedy już się tak bardzo dokładnie ileś razy umyjemy, możemy wejść do basenu. No i tu z wejściem może być problem, bo jeżeli wejdziemy do basenu, gdzie jest temperatura taka bliska
20?
20? Nie, tam jest...
No do 20 mniej więcej się zaczyna, prawda?
Tak, ale to...
Dochodzi do?
Nie wiem, do ilu dochodzi. No do takiej, do której nie jestem w stanie wejść na pewno. Hmm. Nie wiem, ile ona mogła mieć. No myślę, że po 40 na pewno było. Hmm. To jest strasznie gorące.
No ja nie wiem, jak tam wejść.
Nie wiem. Ja w ogóle nawet ręki tam nie wiem. Na środku był taki okrągły basen. Widziałam, jak pani do tego weszła. Ja włożyłam rękę i ślisnęło mnie, zatkało.
A tak śmiało weszła?
Tak. I jeszcze z tym myciem, wracając do mycia chwilę, tak w domach japońskich czy w hotelach są wanny, one też nie służą do mycia. One służą do tego, żeby tam posiedzieć w ciepłej wodzie. Myję się tylko i wyłącznie bardzo starannie pod prysznicem. Po kompletnym umyciu, bardzo, bardzo porządnym pod prysznicem, dopiero można wejść do wanny. W wannie nie używa się absolutnie żadnych kosmetyków, żadnych mydeł, żadnych szamponów. Wanna jest czysta woda. Często jest tak, że cała rodzina kolejno wchodzi do tej samej wody, bo wanna nie służy do mycia, tak jak onsen.
Muzyczne podróże przez świat.
Bye. Beppu to stolica onsenów, no to teraz tam się wybierzmy.
Teraz tam się. Żeby dotrzeć do Beppu, musimy już zmienić wyspę z największej japońskiej wyspy. Jedziemy na wyspę Kyushu. Wyspa z Kyushu jest sama sobie niezwykle ciekawym terenem, gdzie można cały pobyt w Japonii spędzić wyłącznie tam. Jest tam są wszystko. I wulkany, i onseny, i góry wysokie, i zamki. Mnóstwo ciekawych. I ryba fugu znana, którą ryzykanci lubią jeść i uda się albo nie. To też jest głównie tam poławiana. I moim celem w ogóle nie było to Beppu, tylko wulkan, jeden z najbardziej aktywnych wulkanów, Aso, który jest w samym centrum wyspy Kyushu. Ma jedną z największych kalder w ogóle na świecie i tam można było na niego wjechać. Jechało się najpierw pociągiem do miejscowości u stóp, potem autobusem na górę, potem jeszcze kolejką taką linową, a wreszcie można było wejść na platformę widokową i zajrzeć do wulkanu. Bardzo chciałam tam pojechać. No jak szykowałyśmy się do wyjazdu, no to był nasz plan. Wulkan ma swoją własną stronę internetową, więc śledziłam co jakiś czas tą stronę internetową i tam są wszystkie informacje, czy droga nie jest zamknięta, no bo w momencie, kiedy są jakieś wyziewy, no to oczywiście ograniczają dostęp. Jechałyśmy w lipcu, a gdzieś tak w marcu zobaczyłam, że już nie można podejść na taras widokowy. Później nie można było podjechać już kolejką linową. Potem zaczęli ograniczać wjazd autobusem, no więc uznałam, że w ogóle nie ma chyba sensu tam jechać, no bo tak, żeby u stóp wulkanu być, no to możemy coś innego zobaczyć. No i padło na Beppu. No i to był bardzo dobry wybór, ponieważ Beppu jest znany, ma taką nazwę, stolica japońskich onsenów. Z dwóch powodów. Po pierwsze, no rzeczywiście onsenów jest mnóstwo i hoteli, które są przy tych onsenach wybudowane jest mnóstwo i to jest troszkę takie jak u nas, nie wiem, Krynica czy Sopot. Jak naszej pani, u której byłyśmy w odwiedzinach, powiedzieliśmy, że się do tego Beppu wybieramy, to ona, ojej, no świetnie. No Beppu, jak wszystkie japońskie miasta, jest po prostu nieładne, no nieładne. Nie tak sobie wyobrażamy uzdrowisko, ale to nie jest jego główna atrakcja, uroda miasta. No te onseny, które są w hotelach i tak dalej, to jedna rzecz, a druga rzecz to jest 9 piekieł Beppu. To jest teren na obrzeżach miasta, gdzie możemy oglądać niesamowite zjawiska, jeziorka przeróżne i tak dalej, gdzie woda się prawie gotuje. Miejscami to jest 80 stopni, miejscami 95, a miejscami 100 i wtedy już nie mamy wody, tylko po prostu z ziemi leci para. Ponieważ byłyśmy w czasie wielkiego upału, więc nie było widać, jak to miasto paruje. Natomiast na zdjęciach w internecie znalazłam kilka takich robionych, kiedy jest chłodno. To jest coś nieprawdopodobnego. Po prostu z każdego miejsca w mieście wydobywa się para. Na tle ciemnych gór, bo oczywiście tam są góry z ciemnym lasem, słupy pary wyglądają niezwykle malowniczo. Nam się trochę udało widzieć tych na tle lasu. Ale kiedy szłyśmy ulicą, okazało się, że nagle po nogach na brzuchu nas uderza. Gdzieś jakaś była szczelina, jakaś rura i z tego leciała ta para. Ale wracając do tych piekieł, więc tam kupuje się bilet na wejście do wszystkich tych jeziorek. Jest to niestety potwornie skomercjalizowane. Do każdego takiego jeziorka przechodzi się przez sklepik z milionem pamiątek. Wychodzi się również przez sklepik z milionem pamiątek. Jeszcze ponieważ jest tak ślicznie, to żeby było jeszcze śliczniej, to stoją przeróżne, no jak to piekło, no to stoją jakieś plastikowe, ogromne diabły czerwone i jakieś inne stwory. Te piekła mają taką nazwę, na przykład błot białego stawu, krwawego stawu, piekło górskie, piekło morskie, ale to często się wiąże z ich wyglądem. Najładniejsze było to piekło morskie, pierwsze chyba, które zobaczyłyśmy, zależy którą bramą się wejdzie, na to trafia się pierwsze, my akurat trafiłyśmy na to najładniejsze. Oczywiście nieprawdopodobnie błękitna woda, cała przykryta białą parą, która się nad nią unosi, zależy jak wiatr wieje, to bardziej się rozpara, prawda, odsłania tą błękitną wodę i razem jest zakryta. Na brzegu stoi czerwona brama Torii. Wokół egzotyczna roślinność z palmami, z przeróżnymi kwiatami. No przepiękne miejsce. Kolejne już może nie były tak piękne, bo to były na przykład takie małe bajorka z krwiście czerwoną wodą. W innym miejscu było błoto, które bulgotało. Ogromne takie bąble się robiły, gotującego się błota.
Nie. Radio Kielce. 101 i 4 FM.
9 piekieł Beppu to raj na ziemi i tu jesteśmy z Barbarą Libiszowską-Pawlak.
Turystów było dosyć mało. Myśmy chyba były jednymi z niewielu. Poza nami takim turystów niejapońsko-koreańskich, no mnóstwo Koreańczyków też przyjeżdża z bliska. Nie odróżnię Japończyka od Koreańczyka, więc niejapońsko-chińsko-koreańskich to powiedzmy z Europy czy z Ameryki Północnej, nie wiem, może naliczyło się 10-15 osób. To nie jest miejsce popularne, to jest po prostu daleko. Te piekła Beppu w przeszłości no niestety służyły do rozwiązywania konfliktów. Można było kogoś, kogo się nie bardzo lubiło, po prostu tam wrzucić i ugotować. W tej chwili nikogo się tam nie wrzuca, natomiast gotowane są jajka w takich specjalnych siatkach, na wędkach takich, w tych jeziorkach się gotują. Jest miejsce, gdzie można zjeść ciasteczka upieczone na parze z tych piekieł. No, takie dodatkowe atrakcje. Miejsce jest rzeczywiście przepiękne, warte zobaczenia. Jest gejzer. Pierwszy raz w życiu widziałam gejzer, który tam, muszę powiedzieć, rozczarował. Później miałam okazję widzieć na Islandii. No ten islandzki robi wrażenie. Gejzer był obudowany, taka grota z kamieni, żeby za wysoko nie tryskał. Podobno, gdyby był na wolności, to tak mniej więcej około 30 metrów miał wysokość. Beppu, tak jak mówiłam, hotele mają swoje te onseny. My mieszkaliśmy w Beppu w dwóch hotelach. Jeden to był taki bardzo tradycyjny, japoński, drewniany, oczywiście z matami na podłodze. Spałyśmy na podłodze i oni mieli swój własny onsen. Dla gości hotelowych to było w cenie hotelu, tylko była taka szkolna tablica przy recepcji, podzielona na godziny, tam się wpisywało co pół godziny, można było się wpisać, o której godzinie się rezerwuje. I to było takie oczko wodne w ogródku, obłożone kamieniami, to było na zewnątrz. Zrobiliśmy sobie taką kąpiel. No ja wsiadłam tak do bioder w wodzie, koleżanka do kostki. Onseny były na niej za gorąco. Poza tym były jeszcze dwa pomieszczenia w budynku, na zasadzie takiej trochę łazienki, gdzie była dziura w ziemi. Osobno był męski, osobno damski. Tam się już nie rezerwowało, po prostu się wchodziło i można było korzystać o dowolnej porze z tych wewnętrznych onsenów. Natomiast miałyśmy w ogóle inne plany. Miałyśmy jechać jeszcze gdzieś tam dalej, ale no stwierdziliśmy, że już chyba zostaniemy tutaj zamiast dwóch dni cztery, bo jest dużo ciekawych rzeczy. Ale musieliśmy zmienić hotel, bo tutaj już nie było miejsc, więc znalazłyśmy jakiś tam hotel taki nad brzegiem morza, samym był w wieżowcu. I tam z kolei był onsen na dachu. Wyobrażaliśmy sobie, no świetnie, no skorzystamy z tych onsenów pod niebem nocnym, z widokiem na morze. Ale zapytałyśmy pani w recepcji, czy jest bardzo gorące. Pani na nas popatrzyła i mówi tak, no dla nas nie, ale dla was to będzie za gorące. No mówimy, pewno nie chce jej się tam nam spuszczać, ale powiedziała, że my tą samą wodę, tą z geotermy, mamy też w kranie, a mamy w pokoju wannę, taką głęboką, taką japońską, więc jeżeli nalejemy tą wodę, będziemy miały dokładnie tą samą, ale pani powiedziała tak, że albo sobie nalejmy, żebyśmy sobie rano nalały wodę, to się wieczorem wykąpiemy, bo nam wystygnie, no albo dolejemy zimnej wody, no ale to już jest taka normalna z wodociągów. No więc nalałyśmy tą wodę. No rzeczywiście nie rano, tylko jakoś tam trochę później, ale nie udało nam się w tej wodzie wykąpać. Nie weszłyśmy do niej. Strasznie gorące. A Japończycy rzeczywiście potrafią tam dużo czasu spędzić. I jeszcze w tym Beppu tam się odbywa festiwal onsenów i właśnie on się zaczynał dzień po naszym wyjeździe. Także ostatniego wieczoru już goście przyjeżdżali do tych hoteli. Na dworcu były jakieś tam rejestracja gości. Po ulicach chodziło mnóstwo osób już w tych katach tradycyjnych, w klapkach, całe rodziny. Oni po prostu przyjeżdżają tam i chodzą od onsenu do onsenu i tak spędzają bardzo miło czas.
Joy to the world. Pokura wa to ni shoki wo nakushite doko kara doko made ga. Thank you. はいかがでしょう。妄想と通りの的漁師か、蝶々が羽ばたけば嵐の兆しだ。再三ループして無欠のロジック、制服のリボンは秩序のホリック、粛清システムは密室のトリック、惑星探
podróże przez świat.
Teraz wybierzemy się na wyspę Miyajima. To u jej wybrzeży czerwona brama Torii, największe wrota Japonii. Tak. Około 16 metrów wysokości.
Tak, piękne.
Piękne
miejsce.
Pocztówkowe miejsce. Tak. A co jest na wyspie? Bo to święta wyspa dla Japończyków.
Na wyspie jest świątynia, do której podobno nie wolno było w ogóle po tej wyspie chodzić, dlatego świątynia ma pomosty wychodzące w morze, kiedy w czasie przypływu są zalewane wodą i wtedy można było prosto z łodzi wejść do świątyni. Tu bym się zastanawiała, no bo ktoś tę świątynię w głębi wyspy jednak wybudował, więc świątynia może nie robi tak ogromnego wrażenia, to są takie niskie drewniane pawilony z tymi pomostami, natomiast brama Torii jak najbardziej. Stoi w morzu, około 150-160 metrów od brzegu. Na wyspę dopływa się już z Hiroshimy, to jest około 10 minut promem. Zwykle jest wyspa celem takich jednodniowych wycieczek, przyjeżdża się rano, wraca wieczorem. My postanowiliśmy zrobić troszkę inaczej. Zanocowałyśmy na tej wyspie. Świetna decyzja. Tam nie bardzo się nocuje, bo no niestety to jest dosyć droga przyjemność. Mało miejsc, mało hotelików. I miałyśmy w planach najpierw wjechać na górę Misen, która góruje nad całą wyspą. Trochę ponad 500 metrów wysokości ma ta góra, no ale licząc, że na małej wyspie, no to jest od te 500 metrów od poziomu morza. Ale w momencie, kiedy przyjechaliśmy i szliśmy w kierunku kolejki, okazało się, że właśnie jest ogromny odpływ. Pod bramę można podejść. Wiedziałyśmy, że jak po południu już to będzie niemożliwe, więc może się zdarzyć tak, że jeżeli pojedziemy teraz na górę, no to już nie podejdziemy pod bramę. No więc zmieniłyśmy plany, poszłyśmy pod tą bramę. No rzeczywiście robi wrażenie. Poszliśmy boso, może nie było to rozsądne, wszyscy jednak jakieś gumowe buty mieli. Nie wiadomo, co tam w tym dnie mogło, ale na szczęście nic tam się w nogę nie wbiło. Po odpływie to wiadomo, że podłoże jest takie
niesympatyczne.
Oczywiście wszyscy robią sobie tam miliony zdjęć, więc trudno tu mówić o jakichś nastrojowych chwilach i kontemplacji i tak dalej. No, widać doskonale, dokąd to sięga czasami woda przy tych wyższych przypływach. Tylko tak myślę, że około 1,80 m na pewno podnosi się poziom wody. Tu, gdzie jest często zalewana, jest mnóstwo różnych skorupiaków na tych podporach bramy. No i między te skorupiaki, między te skorupki każdy wkłada pieniążek, żeby, no chyba po to, żeby wrócić. No ja też włożyłam, myślę, że dlatego, żeby wrócić. I w końcu zdecydowałyśmy się jechać kolejką na tą górę. No ale już było dosyć późno, jakoś zupełnie w takich warunkach człowiek przestaje patrzeć na zegarek. Wjechałyśmy na górę już właściwie ostatnim wagonikiem. To jest dosyć długa kolejka linowa, z małymi wagonikami, z przesiadką po drodze. No widziałyśmy, że czasu nie mamy, no ale zobaczyliśmy mapkę, no to możemy zejść na dół na piechotę. Obsługa nas dwa razy pytała, czy na pewno zostajemy, no bo oni już zamykali i zjeżdżali tymi ostatnimi wagonikami. Tak, tak, my sobie zejdziemy. I na tej całej górze zostałyśmy my dwie i jeszcze jakiś chłopak, właśnie też turysta jakiś, on się zatrzymał i zapytał, czy u nas wszystko w porządku, bo chyba chciał poczekać, żebyśmy same tam nie zostawały. No i oczywiście wszystko w porządku. Zrobiliśmy przepiękną sesję zdjęciową z widokiem na wysepki Morza Wewnętrznego, no w ogóle było pięknie. Dobrze, że automaty były, gdzie można było jeszcze kupić jakieś picie i schodzimy na dół. Wydawało nam się, że 10 minut będziemy na dole. Chodzę dużo po górach i nie wiem, coś mnie tutaj zupełnie zamroczyło. Byliśmy w sandałach oczywiście, no bo czy w jakichś takich bucikach sandałopodobnych. Były dwie drogi, ale jedna droga wymagała jeszcze wejścia, bo kolejka nie wjeżdża na sam szczyt, więc tu wymagała jeszcze wejścia półgodzinnego na szczyt. szczyt i zejścia w drugą stronę, wtedy się idzie jakąś taką wybetonowaną drogą, wśród jeszcze świątyń i tak dalej. Natomiast my zeszłyśmy krótką drogą, prosto od kolejki, no i to była taka ścieżka, najpierw takie wykute schodki w skale, no potem taka droga górska, ale taka dosyć ostro nachylona. No i na pewno nie było to naprawdę zbliżający się zmrok, nie miałyśmy latarek. Ta góra cała porośnięta właściwie taką dżunglą, więc słychać było mnóstwo zwierząt, które tak jak przed wieczorem po tym upale zaczynają nagle ożywać. Bałyśmy się bardzo, żeby na przykład nie skręcić nogi albo coś takiego, no bo wtedy no, byłby problem, bo tak nie no ale było super. Dlaczegoś tak bardzo się spieszyłyśmy? Poza tym, że się miało robić ciemno, ale przede wszystkim to tam się jeździ na zachód słońca przy bramie Torii. Być na wyspie i nie zobaczyć zachodu słońca, które zachodzi akurat za bramę, No, byłoby nie do...
Bez sensu.
Nie do, bez do odżałowania. Ale zdążyłyśmy. Z tym, że jak już zeszliśmy na dół i zaczęła się taki park właściwie, alejki i tak dalej, były wielkie tablice dla tych, którzy idą na górę. W razie ukąszenia, przeszczerszenia, tam w Japonii są bardzo niebezpieczne szerszenie, podobno jest ich dużo, w razie ukąszenia, przeszczerszenia albo w razie ukąszenia przez węża i tu było zdjęcie tego węża, telefon alarmowy taki i taki. No, na szczęście zobaczyliśmy to już po zejściu, więc już nie bałyśmy się tych szerszeni i węży. No i zdążyliśmy już w ostatnich chwilach do dobiegłyśmy do zachodu słońca za bramą Torii. Pięknie było. Zrobił się przypływ. Ta woda coraz bardziej zbliżała się. Najpierw takie kałuże pojedyncze, a potem naprawdę w pewnym momencie przyspieszyła. I świątynia, takie pomosty, na których siedziałyśmy oglądając zachód słońca, machając nogami, jeszcze miałyśmy dużo, 60-70 może miały, albo nawet więcej, całkowicie były zalane wodą. W tym miejscu był bardzo duży przypływ. Na przykład jak byliśmy w tym Beppu, to w ogóle tam jakieś minimalne, to było nie wiem, metr, dwa dosłownie, a tutaj to myślę, że około kilometra morze odchodziło i się zbliżało, na pewno.
Fantastyczny dzień.
Ale to nie był koniec tego dnia.
Get me tired.
jednak czasami słuchać jakichś innych doświadczonych osób, które już tam były, że na wyspę należy coś ze sobą wziąć do jedzenia. No i rzeczywiście tam są jakieś sklepiki, ale godzinie o 20 wszystko zostało zamknięte. Nie, już nie miałyśmy ani jedzenia. Na szczęście picie było w automatach. Po prostu wyspa wymiera wieczorami, zostają tylko mieszkańcy i pojedyncze te hoteliki i ludzie siedzą w tych hotelach już. Nasza pani gospodyni w hotelu powiedziała, że ona o 9 zamyka drzwi i my mamy być o 9. No więc dobiegłyśmy na tą 9 do tego hotelu. Tam nam dali jeszcze jednak coś jeść. Mieliśmy taki pokój narożny, okna były na dwie strony, to było zaraz przy przystani promowej. Usłyszałam jakiś śpiew, jakieś głosy, no coś się dzieje. Więc wyjrzałam przez okno, a pod moim oknem płynie rzeka czerwonych lampionów. Po prostu całe miasteczko idzie z czerwonymi lampionami w kierunku świątyni. Więc wyciągnęłam Olę, że jeszcze się nie kładziemy, musimy tam iść. Poszłyśmy na dół do recepcji, pani powiedziała, że ona to już zamyka. No ale na szczęście był syn pani i powiedział, dobrze, to idźcie, ja was wpuszczę. No i poszłyśmy. I rzeczywiście, to była ta fiesta, o której słyszałyśmy wcześniej. Było mnóstwo ludzi z tymi czerwonymi lampionami. Przy samej świątyni, tak jak szłyśmy w kierunku wzdłuż wybrzeża, to płynęły łodzie z wioślarzami. Całe były ubrane w jakieś kwiaty, lampiony i tak dalej. Kilka tych łodzi płynęło wzdłuż wybrzeża do bramy Torii. Tam była jakaś łódź taka znacznie większa z jakimś kapłanem, który śpiewał, jakieś bębny grały i tak dalej na tej łodzi. Ona nie miała żadnego chyba napędu, bo te łodzie wioślarzami podpłynęły i podholowały przez bramę, na tyle rozpędzając jakby tą dużą łódź z kapłanem, że ona siłą taką rozpędu przepłynęła w kierunku świątyni pod tą bramą. Więc były dzwony jakieś, były gongi, były bębny, były śpiewy. No, atmosfera była nieprawdopodobna. Siedziałyśmy tam zahipnotyzowane. Potem zaczęły się popisy tych wioślarzy. Te łodzie były bardzo, bardzo długie. Myślę, że z każdej strony było 10 albo więcej wioślarzy, a pomosty przy świątyni są takie trochę jak u nas, nie wiem, na Mazurach w marinie jakiejś dla łodzi pomosty. Mniej więcej takie odległości były pomiędzy tymi pomostami. Te długie łodzie wpłynęły tam. W tym wąziutkim takim baseniku zaczęli kręcić bączki tą wielką łodzią ogromną w kilkunastu wioślarzy. Zwrotne niesamowicie. No to potrwało, myślę, że około 2 godzin całe to uroczystości i wróciliśmy do hotelu. Także miałyśmy dodatkową atrakcję. A jeszcze na wyspie atrakcją są Daniele, których dziesiątki chodzą. Trzeba pilnować swoich rzeczy, ponieważ one po prostu wszystko. Ja widziałam jak z wózka dziecięcego, z koszyka pod spodem, nie wiem co wyciągnęły, jakieś, no wszystko, co tam, cokolwiek było.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Barbara Libiszowska-Pawlak.
Dziękuję bardzo.
した瞬間帰り道の交差点で声をかけてくれたね一緒に帰ろう僕は手